Prokuratura nie składa broni po tym, jak sąd uwolnił zatrzymanego posła klubu PiS, Marcina Romanowskiego. Prawdopodobnie śledczy złożą zażalenie na postanowienie sądu. Jest też wystąpienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z opisem śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura uważa, że immunitet Marcina Romanowskiego jako delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego nie obejmuje jego działalności niezwiązanej z organem Rady Europy. Przy okazji tej sprawy warto również zastanowić się nad instytucją aresztu tymczasowego. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego powinno stosować się tylko wówczas, gdy inny środek zapobiegawczy jest niewystarczający. Tymczasem według raportu Fundacji Court Watch Polska w ostatnich latach środek ten stosowany jest dwukrotnie częściej niż przed kilku laty, pisze szczeciński adwokat, mecenas Włodzimierz Łyczywek. A my pytamy, dlaczego areszt tymczasowy, który powinien być stosowany w wyjątkowych sytuacjach, stał się normą w postępowaniu karnym? Naszym gościem jest właśnie mecenas Włodzimierz Łyczywek, prawnik, adwokat, były dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej i członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Dobry wieczór, panie mecenasie.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Może zacznę, ale tak łagodnie, żeby to nie brzmiało w języku prawniczym tak zbyt trudno do zrozumienia. Co spowodowało to, że ten areszt jest nadużywany, że ten areszt nie jest tym środkiem ostatecznym, tylko prawie normą? A w 2015 roku wprowadzono proces kontradyktoryjny w Polsce. Proces kontradyktoryjny to znamy taki z powiedzmy amerykańskich filmów, gdzie strony są równo traktowane, sędzia praktycznie rzecz biorąc jest arbitrem, co oznacza, że dopuszcza dowody, dopuszcza do głosu, zwraca uwagę, jak ktoś się źle zachowuje, stanowi policję sądową, nic więcej. Nie zajmuje się prowadzeniem dowodów. To robią strony. I wtedy mówi się, że ma być równość broni. Czyli obie strony mają mieć oskarżenie, ma oskarżać i przekrywać dowodami i przemówieniami do swoich racji, a obrona ma bronić.
Proste.
Tak ten proces miał wyglądać w 2015 roku. Przyszła zmiana polityczna, proces kontradyktoryjny natychmiast upadł jako już wprowadzony do obiegu prawnego, do kodeksu postępowania.
A dlaczego upadł?
No dlatego, że nie podobał się nowej władzy. No po prostu panu Ziobrze się nie podobał. No i pewnie wielu innym z tamtego okresu. Oprócz tego wprowadzono rozdział. W pewnym momencie przecież na początku tej poprzedniej dekady wprowadzono rozdział pomiędzy ministrem sprawiedliwości a generalnym prokuratorem. To miało też swój sens, bo to powodowało to, że prokuratura stawała się niezależna. No może nie niezawisła jak sądy, ale niezależna. No ale jeżeli minister, który jest politykiem i który gra na swój interes własny, polityczny, własnego ugrupowania, jest ministrem sprawiedliwości i jednocześnie prokuratorem generalnym, to nie ma mowy o żadnej niezależności. I znowu, natychmiast po zmianie rządów w 2016 powrócono do starego
modelu, tego
takiego komunistycznego modelu, który miał być zarzucony właśnie po to, żeby ten proces był jak najbardziej uczciwy. Wprowadzono wiele przepisów w zakresie legislacji tamtejszego parlamentu, które no, praktycznie rzecz biorąc ułatwiały życie prokuratorom, ułatwiały trochę sądom. Sądy się poddały. To, że byli sędziowie niepokorni, że byli sędziowie, bo byli. To, że byli sędziowie, którzy byli dyscyplinowani, byli szykanowani, bo byli, to prawda, ale ilu ich było? 1%, 2%, 3%. 90% po prostu wolała nie zadzierać. Powiem szczerze. I w związku ze zmianami legislacyjnymi, organizacyjnymi, sądy też były spolegliwe.
A proszę,
i to jest ta kwestia aresztu. To
i tutaj jakby mamy ten kontekst. Natomiast użył pan sformułowania uczciwy proces, uczciwe postępowanie. Co to znaczy w tym kontekście? Czy tutaj mówimy o, no bo poruszamy się w świecie wartości, prawda? Ale też prawo ma nam te wartości zapewnić, to znaczy gwarantować, a przynajmniej zbliżać się ku tym wartościom. Więc pytam, co w tym sensie oznacza...
Moja uwaga o spolegliwości sądów nie może dotyczyć orzecznictwa, czyli końcowego orzekania wyrokiem. Tu musiałbym powiedzieć, że to w żadnym wypadku nikomu bym tego nie zarzucił, żadnemu sędziemu. Ale w zakresie próśb czy wniosków prokuratury o zastosowanie na przykład podsłuchów, to nawet sędziowie, ci, którzy byli szykanowani, powiadają, że oni to zaklepywali, krótko mówiąc, taki wniosek.
Pan pisze o tym, że w zasadzie to jest taka procedura, mówiąc językiem laika, która właściwie jest działaniem taśmowym niemalże.
No, dokładnie tak. Ja nie spotkałem się z przypadkiem odmowy. Nie słyszałem o takim przypadku, a przecież kilkaset osób było podsłuchiwanych Pegasusem. Ja nie mówię w inny sposób, bo w inny sposób to pewnie kilkadziesiąt tysięcy. Ale ja nie spotkałem się z odmową ze strony sądu. Bo ten taki rodzaj, że tak powiem, z góry nałożonego, rzekomego nadzoru sądu staje się fikcją, jeżeli ten sąd w 100% dokładnie wnioski uwzględnia prokuraturę. To mówimy o podsłuchach, ale jeżeli chodzi o areszty tymczasowe, bo to przecież wynika z tej oceny, że w przeciągu 8 lat dwukrotnie więcej. Co to znaczy? Czy jeżeli dwukrotnie więcej, to jest dwukrotnie więcej zabójców, gwałcicieli, morderców i tak dalej?
Czyli takich przestępców, czy też potencjalnych przestępców, których trzeba by było skierować do aresztu po to, żeby...
Powiem tak. Areszt tymczasowy jest niezbędny jako środek ostateczny wtedy, kiedy mamy do czynienia z kimś takim, komu grozi naprawdę surowa kara. Ale nie wolno powiedzieć, że tylko surowość kary ma tu znaczenie. No bo jeżeli komuś grozi dożywocie, no to wiadomo, że w 90% gdyby nie było aresztu tymczasowego, to by się schował, uciekł, coś zrobił. No jasne, no nie pójdzie sam do więzienia po procesie. Ale stosowanie aresztu tymczasowego tylko z uwagi na zagrożenie górną granicą kary, bo to tak jest bardzo często, od 6 miesięcy do 8 lat na przykład. I w praktyce tych 8 lat to ja nigdy nie widziałem. Tylko zawsze no 6 miesięcy, rok, 2 lata, no co najwyżej. Ale zagrożenie karą, mało tego, w przeciągu ostatnich lat niemalże wszystkie poważniejsze przestępstwa podniesiono górne granice kar. Po to, żeby było uzasadnienie do stosowania aresztu tymczasowego. Areszt tymczasowy nie wolno nadużywać, bo wtedy jest, że tak powiem, ten areszt jest karą.
A jeżeli... I to niektórzy twierdzą bardziej dotkliwą niż
no pewnie,
samo więzienie, dlatego że ta osoba, która jest w areszcie tymczasowym, ma niezwykle mało praw.
Żadnych prawie praw. Przez okres powiedzmy 2 tygodni nie ma możliwości kontaktu z obrońcą. Inaczej jak tylko w obecności nadzorującego postępowania prokuratora albo funkcjonariusza policji przez niego wyznaczonego. Może tak być. Nie to, że musi, ale może tak być. Takie przepisy są. Mało tego, kontaktu z rodziną, z nikim. Także on nie ma żadnych praw, praktycznie żadnych praw. Ponadto on nie wie, co mu się zarzuca, ale nie wie, jakie są dowody, jak się przeciwko nim bronić. Jeżeli mówimy, że przyzwoity, ten uczciwy proces, ale nie ten proces w fazie sądowej, tylko w fazie postępowania przygotowawczego, też musi polegać na równości broni. Jeżeli prokurator stawia zarzuty, to powinien od razu pokazać temu podejrzanemu lub jego obrońcy, jeżeli go ustanowił, pokazać, jakie dowody są, przedstawić je. Nie, bardzo często obrońca nie dostaje przez wiele miesięcy, a być może nawet lat, nie dostaje do wglądu akt sprawy i nie wie, co jest w tej sprawie. Czy tu jest równość broni? I wtedy ten areszt jest dolegliwy. Jeżeli słyszymy, no to oczywiście dotyczy tych najpoważniejszych przestępstw, jeżeli słyszymy, że kilkaset osób po kilka lat, nawet do 6 lat jest w areszcie.
No właśnie, bo no osobną sprawą jest przedłużanie.
To słowo tymczasowy nie ma zastosowania.
Traci sens.
Traci sens. Przedłużanie. Ja też w tym artykule, o którym pani wspomniała, pisałem. Przedłużanie aresztu tymczasowego też się stało normą. Niemalże każdy sąd po tych 3 miesiącach, kiedy zastosowano areszt, to zawiadamia co prawda obrońcę, ale na kilka godzin przed wyznaczonym terminem posiedzenia, gdzie on nie może się zapoznać z wnioskiem prokuratury o przedłużenie, z aktami sprawy i wtedy przychodzi do rozpoznania sprawy, a sprawę rozpoznaje się w ciągu kilku minut, a odczytuje postanowienie znacznie dłużej niż te kilka minut trwało postępowanie, czyli proste napisane zostało wczoraj czy przedwczoraj. No to jest okropne.
Rzeczywiście. Ja jestem winna oczywiście wyjaśnienie, bo wspomniałam o tym, że pan już o tym pisał. Warto by było tutaj powiedzieć, że pana, no nazwijmy to list otwarty, taki zapraszający do dyskusji na ten temat, na temat nieprawidłowości w naszym prawie, a właściwie stosowaniu tego prawa.
Praktyce raczej.
Właściwie praktyce,
bo
tak, dokładnie.
To tak, jak się mogę, w zasadzie niewiele bym procedury zmienił, chociaż kilka rzeczy bym zmienił.
Tak, ukazał się na łamach Gazety Wyborczej i tutaj odpowiedziała panu pani Barbara Zapaśnik, prokurator w stanie spoczynku, która nie zgadza się z takim prostym przełożeniem, że jeśli wzrosła liczba tych aresztowań tymczasowych, to znaczy, że jest gorzej. To dla niej nie do końca tak wygląda. I tutaj zacytuję. Myślę, że uwagi przedstawione przez pana mecenasa skupiły się głównie na ochronie praw podejrzanego, oskarżonego, z pominięciem praw pokrzywdzonego.
Pani. To zupełny nonsens. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że prawa podejrzanego od samego początku są objęte zasadą taką, która panuje w każdym przyzwoitym, cywilizowanym kraju świata. Domniemanie niewinności. To jest prawo podejrzanego. A prawo osoby pokrzywdzonej jest reprezentowane przez jej pełnomocnika i zastępczo również przez prokuratora. Ale co to ma wspólnego z aresztem tymczasowym? Dzisiaj mamy do czynienia z przypadkiem pana byłego ministra, wiceministra Romanowskiego. No, muszę powiedzieć, że mam wątpliwości. Owszem, nie znam akt, ale mam wątpliwości, czy areszt był konieczny w ogóle.
Właśnie ja się zastanawiam, czy też ten rodzaj teatru z samym aresztowaniem był konieczny. Też oczywiście nie pretenduję tutaj do znawcy tematu, do roli znawcy tematu. Tym niemniej wyglądało to właśnie, i tu podkreślę to słowo, bardziej na teatr niż na konieczność. Ale gdybym miała tak zapytać pana mecenasa o tę sprawę właśnie, bo my już troszeczkę zwłaszcza ci, którzy no, nie znają prawa, nie znają wszystkich przepisów prawa, troszeczkę się chyba w tym zagubiliśmy, w tej sprawie, bo jest tyle koncepcji na ten temat, że ja pozwolę sobie przytoczyć zdanie zastępcy redaktora naczelnego pisma Rzeczpospolita, Tomasza Pietrygi. On to w ten sposób sformułował. Czas skończyć z romantyczną praktyką tworzenia faktów prawnych. On tutaj nawiązywał właśnie do tej sprawy immunitetu, braku immunitetu, immunitetu, który się nie liczy, bo są jakieś tam okoliczności, które sprawiają, że on nie jest istotny. Czy mógłby pan wyjaśnić, jak tak naprawdę to wygląda?
Do tego nadużywania aresztu tymczasowego przy okazji, bo dzisiaj to tak od dwóch dni przecież jest bardzo, że tak powiem, na czasie kwestia pana Romanowskiego. Mówię, nie wiem, czy ten areszt był konieczny, ale areszt jako taki, jako środek zapobiegawczy może być stosowany tylko wówczas, kiedy inne środki są niewystarczające. No, mówienie, że grozi surowa kara. No wyobrażamy sobie, że tą surowość kary w granicach powiedzmy tylu, tam kilkunastu lat, tak jak mordercy, no przecież nie. Czy wyobrażamy sobie teraz, jeżeli będzie mataczył? No od kilku miesięcy wiemy, że mataczył. Przynajmniej to z telewizji znamy, że mataczył. Ale już tyle namataczył, że więcej się nie da namataczyć, także ta obawa, czy też ten sposób myślenia, że areszt jest konieczny, wydaje mi się, że jest pod publiczkę. Ale gdybym się mylił, powiem tak, że gdybym się mylił i ten areszt był konieczny, no to trzeba się zastanowić, dlaczego prokuratura takiego gniota zrobiła. No bo przecież jeżeli, nie wyobrażam sobie, że nie wiedzieli, że ma ten immunitet. To czemuż nie wystąpili? Ja wiem, że tam czasochłonne jest rozpoznawanie tego wniosku, czasami rok i dłużej, ale przynajmniej wpłynąłby wniosek do Rady Europy, przynajmniej byłoby uzasadnienie, przynajmniej by podane były przyczyny, dla których trzeba uchylić immunitet, a jeżeli tego nie zrobiono, uważając, że no to nie jest potrzebne, nawet korzystając z jakichś opinii prawnych, no to jest błąd. Po prostu błąd. Trzeba było się zabezpieczyć. To nie jest tak, że jedna opinia prawna, zawsze jeżeli jest problem, to można postawić dwóch prawników, będą dwie sprzeczne z sobą opinie. Można tak powiedzieć. A nawet trzy u dwóch prawników. Także trzeba przy tak rzeczy ważnej, publicznie, jak areszt tymczasowy w stosunku do wiceministra, to prokuratura powinna zrobić wszystko. Nie 100%, tylko 110% tego, aby zabezpieczyć się, że ich stanowisko jest słuszne i trafne. To proste.
Dziękuję bardzo. Do sprawy aresztu tymczasowego powrócimy jeszcze. Już się umówiliśmy wstępnie na kolejną rozmowę, a naszym gościem był dziś mecenas Włodzimierz Łyczywek, prawnik, adwokat, były dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej i członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Kłaniam się państwu.